Eddard. Wezwanie trąbki rozległo się na godzinę przed świtem, kiedy świat pogrążony był jeszcze w szarości i bez ruchu. Alyn potrząsnął nim mocno, wyrywając go ze snu. Kiedy Ned wyszedł niepewnym krokiem w chłód, zobaczył, że jego koń czeka osiodłany, a król siedzi już na swoim wierzchowcu. Robert ubrał grube, brązowe rękawice i podbity futrem płaszcz z kapturem, który zakrywał mu uszy. Przypominał niedźwiedzia na koniu.
Wstawaj, Stark! Wstawaj! Mamy kilka spraw do omówienia.
Naturalnie, wejdź, wasza miłość.
Alyn uniósł połę namiotu.
Nie, nie!
Powiedział Robert. Każdemu jego słowu towarzyszył obłok pary.
Za dużo uszu w obozie. A poza tym chcę się przejechać i posmakować tego twojego kraju.
Za królem czekali ser Boros i ser Meryn oraz tuzin strażników. Jedyne, co Ned mógł zrobić, to obudzić się do końca, ubrać i dosiąść konia. Robert nadawał tempo, poganiając mocno swojego ogromnego, czarnego rumaka, także Ned musiał szybko galopować, żeby nie zostać z tyłu. Kiedy ruszyli, rzucił pytanie, lecz wiatr porwał jego słowa i król ich nie usłyszał. Więcej już się nie odzywał. Wkrótce opuścili królewski trakt i jechali przez wzgórza zakryte jeszcze przez mgłę. Straż została w niewielkiej odległości za nimi, na tyle jednak daleko, że mogli już rozmawiać swobodnie, a mimo to Robert nie zwalniał. Nastał świt, kiedy znaleźli się na grzbiecie niewielkiego wzgórza i wtedy dopiero król się zatrzymał. Świta pozostała daleko z tyłu. Ned zatrzymał konia obok króla, pełnego wigoru i podniecenia.
Bogowie!
Zaklął monarcha i roześmiał się.
Wspaniale jest móc jechać tak, jak mężczyzna został do tego stworzony. Przysięgam ci, Ned, że niedługo zwariuję od ciągłego pełzania.
Robert nigdy nie należał do cierpliwych ludzi.
Ach, ten cholerny dom na kołach, jego skrzypienie i zawodzenie, kiedy wspina się na każde wzniesienie na drodze, jakby wyjeżdżał na ogromną górę. Obiecuję ci, że jeśli to cholerstwo złamie jeszcze jedną ośkę, każe je spalić, a Cersei może sobie iść pieszo.
Z chęcią zapalę ci pochodnie.
Dobry druh. Korci mnie, żeby zostawić ich i jechać dalej.
Wierzę, że mógłbyś to zrobić.
O tak. Co ty na to, Ned? Tylko ty i ja. Dwaj wędrowni rycerze na królewskim szlaku. U naszych boków miecze, a przed nami bogowie tylko wiedzą co. No i może jakaś wiejska dziewucha albo tawerniana dziwka, która by nam ogrzała łóżka.
Żebyśmy tak mogli. Jednak, mój panie, mamy obowiązki względem królestwa, względem naszych dzieci. Ja względem mojej żony, a ty wobec królowej. Nie jesteśmy już chłopcami.
Ty nigdy nie byłeś chłopcem, za jakiego się uważałeś. Żałuj. Chociaż tamten jeden raz, a jak ona miała na imię? Ta twoja dziewczyna Beka? Nie, ta była moja. Niech bogowie ją pokochają, te czarne włosy i słodkie, ogromne oczy, w których można się było utopić. Twoja miała na imię? Alena. Nie, mówiłeś mi kiedyś. A może Mary? Wiesz, o której mówię? O matce twojego Benkarta.
Miała na imię Willa. Nie chciałbym o niej mówić.
Tak, Willa. Musiała być wyjątkową dziewuchą. Skoro udało się jej sprawić, że Lord Eddard Stark zapomniał o swoim honorze choćby i na godzinę. Nigdy mi nie mówiłeś, jak wyglądała.
Na ustach Neda pojawił się grymas gniewu.
I nie powiem ci, zostawmy to, Robercie, jeśli darzysz mnie miłością, jak twierdzisz. Zhańbiłem siebie i Catelyn w oczach bogów i ludzi.
Bogowie! Miejcie litość. Wtedy prawie nie znałeś Catelyn.
Ale była już moją żoną, nosiła w łonie moje dziecko.
Ned, jesteś zbyt surowy wobec siebie. Zawsze taki byłeś. A niech to. Żadna kobieta nie chciałaby w swoim łóżku błogosławionego Belora. No cóż, nie będę cię przyciskał, skoro się tak upierasz. Chociaż, kiedy się tak dąsasz, myślę sobie, że powinieneś mieć w karbie jeża.
Smugi światła wschodzącego słońca przebiły się wreszcie przez białą mgłę. Pod nimi rozciągała się rozległa równina, naga i brązowa, gdzieniegdzie tylko wybrzuszona łagodnymi pagórkami. Ned wskazał na nie ręką.
Kurhany pierwszych ludzi.
Wjechaliśmy na cmentarz?
Wasza miłość, podobnych kurhanów pełno jest na całej północy. To stara ziemia.
I zimna.
Burknął Robert, otulając się szczelniej płaszczem. Straż czekała u podnóża wzgórza.
No, ale nie przyjechałem tu z tobą, żeby rozmawiać o grobach albo kłócić się o twojego Benkarta. W nocy przybył jeździec od lorda Barysa z królewskiej przystani.
Król wyjął z zapasa zwinięty papier i podał go Nedowi. Warys, eunuch, był starszym nad szeptaczami króla. Służył Robertowi tak samo, jak wcześniej służył Erysowi Targaryenowi. Ned rozwinął zwój drżącą dłonią. Przypomniał sobie okropne oskarżenie Lysy, lecz wiadomość nie dotyczyła Lady Arryn.
Jakie jest źródło jego wiadomości?
Pamiętasz ser Joracha Mormonta?
A jakżeby inaczej, chociaż chciałbym go zapomnieć.
Mormontowie z Wyspy Niedźwiedziej stanowili stary ród, dumny i poważany, lecz ziemie mieli ubogie i zimne. Ser Jora próbował nabić rodzinne sakwy, sprzedając kłusowników handlarzowi niewolnikami z Tyrosz. Czyn ten okrył hańbą całą północ, ponieważ Mormontowie byli chorążymi Starków. Ned odbył daleką podróż na zachód, na Wyspę Niedźwiedzią, ale zanim tam przybył, Jora uciekł statkiem za wąskie morze i znalazł się poza zasięgiem królewskiego miecza i jego sprawiedliwości. Od tamtej pory upłynęło 5 lat.
Ser Jora przebywa obecnie w Pentos i bardzo mu zależy na przebaczeniu króla, dzięki któremu mógłby powrócić z wygrania. Lord Varys wykorzystuje go w umiejętny sposób.
A zatem handlarz niewolnikami zamienił się w szpiega.
Orzekł Ned z niesmakiem. Oddał list.
Wolałbym, żeby zamienił się w trupa.
Varys twierdzi, że szpiedzy są bardziej przydatni od trupów. Nie mówmy już o nim. Co sądzisz o tej wiadomości?
Daenerys Targaryen poślubiła jakiegoś dotrackiego wodza. I co z tego? Mamy jej posłać ślubny prezent?
Może nóż? Bardzo ostry. A z nim kogoś odważnego, kto będzie umiał się nim posłużyć.
Ned nie ukrywał zdziwienia. Robert nienawidził Targaryenów do szaleństwa. Pamiętał, co obaj powiedzieli w porywie złości, kiedy Tywin Lannister w dowód lojalności złożył przed Robertem ciała żony i dzieci Rhaegara. Ned nazwał jego czyn morderstwem. Robert powiedział, że to wojna. Kiedy Ned próbował mu tłumaczyć, że książę i księżniczka byli jeszcze małymi dziećmi, świeżo koronowany król odparł: nie widzę tutaj żadnych dzieci, a jedynie smocze nasienie. Tej burzy nie potrafił uciszyć nawet Jon Arryn. Eddard Stark odjechał tamtego dnia ogarnięty wściekłością, żeby wziąć udział w ostatnich bitwach wojny na południu. Trzeba było jeszcze jednej śmierci, żeby się pogodzili. Śmierci Lianny. Śmierci i smutku, który obaj dzielili, kiedy odeszła. Tym razem Ned postanowił się pilnować.
Wasza miłość, ta dziewczyna to jeszcze dziecko. Przecież nie jesteś jakimś tam Tywinem Lannisterem, żeby mordować niewinne istoty.
Opowiadano o tym, jak córeczka Rhaegara płakała, kiedy wyciągali ją spod łóżka. Chłopiec był jeszcze prawie niemowlakiem, a mimo to żołnierze lorda Tywina wyrwali go z rąk matki i roztrzaskali mu głowę o ścianę.
Jak długo ona pozostanie niewinna? Tylko patrzeć, jak to dziecko rozłoży nogi i zacznie rozsiewać kolejne smocze nasienie na moje utrapienie.
Mimo to mordowanie dzieci jest nikczemne, ohydne.
Ohydne? To, co Erys uczynił twojemu bratu Brandonowi, było ohydne. I to, w jaki sposób zmarł twój pan ojciec. Jak myślisz, ile razy Rhaegar gwałcił twoją siostrę? Ile setek razy?
Król szarpnął mocno lejcami i skierował palec na Neda.
Zabiję każdego Targaryena, którego dostanę w swoje ręce, aż wszyscy z nich legną martwi, tak jak ich smoki. A potem plunę na ich grób.
Ned dobrze wiedział, że nic nie wskóra wobec wściekłości króla. Skoro 14 lat nie ugasiło jego pragnienia zemsty, to nie uczynią tego żadne słowa.
Ale tego nie możesz dostać w swoje ręce, prawda?
Nie, nie mogę. Niech bogowie będą przeklęci. Jakiś francowaty kupiec z Pentos zamknął ją i jej brata w swoim majątku pełnym eunuchów w śpiczastych hełmach, a potem oddał do trakom. Powinienem był zabić to smocze nasienie już dawno, kiedy z łatwością mogłem je dostać. Niestety. I on był takim samym głupcem jak ty. A ja, słuchając go, okazałem się jeszcze większym durniem.
I on, Arjen, był mądrym człowiekiem i dobrym namiestnikiem.
Ten Khal Drogo ma podobno w hordzie 100 000 ludzi. Co by na to powiedział Jon?
Powiedziałby, że nawet milion do traków nie stanowi zagrożenia dla królestwa, dopóki pozostaną oni na drugim brzegu wąskiego morza. Barbarzyńcy nie mają statków. Nienawidzą i boją się otwartego morza.
Król przesunął się w siodle.
Możliwe, ale w wolnych miastach łatwo o statki. Mówię ci, Ned, nie podoba mi się to małżeństwo. W 7 królestwach wciąż znajdziesz takich, którzy nazywają mnie uzurpatorem. Zapomniałeś już, ilu stanęło po stronie Targaryena w czasie wojny. Teraz siedzą cicho. Ale gdyby tylko nadarzyła się okazja, natychmiast zadźgaliby mnie w łóżku, a ze mną moich synów. Jeśli ten żebraczy król przyciągnie tu ze sobą dotracką hordę, przyłączą się do niego wszyscy zdrajcy.
Nie przepłynie przez morze. A nawet gdyby tak się zdarzyło, to odepchniemy go od morza. Jeśli wyznaczysz nowego namiestnika wschodu...
Po raz ostatni ci mówię, że nie mianuję namiestnikiem chłopaka Arynu. Wiem, że jest twoim siostrzeńcem. Lecz teraz, kiedy Targaryenowie poszli do łóżka z dotrakami, musiałbym być szalony, żeby oddawać ćwierć mojego królestwa w ręce herlawego chłopaka.
Mimo wszystko trzeba mianować namiestnika wschodu. Jeśli nie odpowiada ci Robert Arryn, wyznacz któregoś ze swoich braci. Stannis sprawdził się w czasie oblężenia końca bramy.
Dał królowi chwilę, żeby oswoił się z podsuniętym pomysłem. Robert zmarszczył tylko czoło i nic nie powiedział. Wydawał się zakłopotany.
To znaczy, jeśli nie obiecałeś już tego komuś innemu.
Na twarzy Roberta pojawił się na moment wyraz zaskoczenia, który zaraz zamienił się w grymas rozdrażnienia.
A jeśli tak, to co?
Jaime Lannister, czy tak?
Robert spiął konia i ruszył w dół zbocza Kurhanu. Ned podążył za nim. Król jechał ze wzrokiem utkwionym w dal.
Tak.
Wyrzucił wreszcie z siebie to jedno słowo, które definitywnie skończyło ich rozmowę.
Królobójca.
A zatem plotki się potwierdziły. Zdawał sobie sprawę, że kroczy po bardzo niebezpiecznym gruncie.
Bez wątpienia zdolny i odważny człowiek. Lecz jego ojciec jest namiestnikiem zachodu, Robercie. Kiedyś ten urząd obejmie Sir James. Nikt nie powinien mieć możliwości sprawowania rządów nad wschodem i zachodem.
Nie powiedział głośno tego, co go najbardziej niepokoiło. Taka decyzja spowoduje, że połowa armii królestwa znajdzie się w rękach Lannisterów.
Będę się o to martwił, kiedy zajdzie taka potrzeba. Na razie Lord Tywin nie zamierza umierać. Tak więc nie sądzę, żeby Jaime mógł liczyć na cokolwiek w najbliższym czasie. Ned, nie mówmy już o tym. Będzie tak, jak postanowiłem.
Wasza miłość, czy mogę mówić szczerze?
A czy mógłbym cię przed tym powstrzymać?
Mruknął Robert. Jechali przez wysoką, brązową trawę.
Czy możesz zaufać Jaime'owi Lannisterowi?
Jest bliźniaczym bratem mojej żony, a także zaprzysiężonym rycerzem Gwardii Królewskiej. Związał ze mną całe swoje życie i fortunę.
Podobnie jak poprzednio z Aerysem Targaryenem.
Dlaczego miałbym mu nie ufać? Zawsze pozostawał posłuszny mojej woli. Swoim mieczem dopomógł mi zdobyć tron, na którym zasiadam.
Swoim mieczem pomógł splamić tron, na którym zasiadasz, pomyślał Ned. Lecz nie ośmielił się wypowiedzieć tych słów głośno.
Na mocy przysięgi miał swoim życiem bronić życia króla. Tymczasem poderżnął mu gardło.
Na 7 piekieł! Ktoś musiał zgładzić Aerysa.
Rzucił Robert i zatrzymał gwałtownie konia przed starym kurhanem.
Gdyby nie Jaime, musiałby to zrobić któryś z nas.
My nie byliśmy zaprzysiężonymi braćmi Gwardii Królewskiej.
Uznał, że nadszedł czas, aby Robert poznał całą prawdę.
Wasza miłość, czy pamiętasz Trident?
Bogowie, jak mógłbym zapomnieć?
Rhaegar zadał ci ranę. Tak więc, kiedy wojska Targaryena zostały rozbite i zaczęły się wycofywać, mnie poleciłeś udać się w pościg za nimi. Resztki armii Rhaegara uciekły do królewskiej przystani. Ruszyliśmy za nimi.
Erys schronił się w Czerwonej Twierdzy z kilkunastoma tysiącami lojalistów. Spodziewałem się, że zastaniemy bramy zamknięte.
Ale okazało się, że nasi ludzie zdobyli już twierdzę. I co z tego?
Nie nasi ludzie ją zdobyli. Zrobili to ludzie Lannistera. Wały ochronne przeskoczył lew Lannisterów, a nie jeleń. Zdobyli miasto podstępem.
Wojna ciągnęła się wtedy od ponad roku. Liczni lordowie, wielcy i mali, zebrali się pod sztandarami Roberta. Inni pozostali lojalni wobec Targaryena. Potężni Lannisterowie z Casterly Rock, namiestnicy Zachodu, nie przyłączyli się do żadnej ze stron konfliktu, ignorując wezwania zarówno rebeliantów, jak i royalistów. Być może Erys Targaryen pomyślał, że bogowie odpowiedzieli wreszcie na jego modlitwy, kiedy u bram królewskiej przystani stanął Lord Tywin Lannister ze swoim najstarszym synem, a wraz z nim 12 000 ludzi. I tak szalony król wydał swój ostatni szalony rozkaz. Otworzył bramy przed lwem, spodziewając się jego lojalności.
Podstęp nigdy nie był obcy Targaryenu. Lannister odpłacił im podobną monetą. Zasłużyli na to. Nie martw się. Sprawa ta nie zakłóci mojego snu.
Nie było cię tam.
Odparł Ned, a w jego słowach zabrzmiała gorycz. On rzadko kiedy spał spokojnie. Już 14 lat próbował przespać swoje kłamstwa, lecz wciąż nie dawały mu spokoju.
Nie było to honorowe zwycięstwo.
Niech inni wezmą twój honor. Czy którykolwiek z Targaryenów wiedział, co to honor? Zejdź do swojej krypty i spytaj Lianę o honor smoka.
Pomściłeś Lianę nad Tridentem. Obiecaj mi, Ned, wyszeptała wtedy.
Ale to nie przywróciło jej życia.
Robert odwrócił głowę i spojrzał w szarą dal.
Nigdy ci nie mówiłem, co zastałem tamtego dnia w sali tronowej. Erys leżał martwy na podłodze w kałuży krwi. Ze ścian komnaty patrzyły smocze czaszki. Wszędzie było pełno ludzi Lannistera. Jaime miał na sobie narzucone na złocistą zbroję biały płaszcz gwardii królewskiej. Wciąż go widzę. Nawet jego miecz był pozłacany. Siedział wysoko, ponad innymi rycerzami, na żelaznym tronie, w hełmie o kształcie lwiej głowy, cały błyszczący.
Nie mówisz mi nic nowego.
Nie zsiadłem jeszcze z konia. Przejechałem w ciszy przez całą salę między rzędami smoczych czaszek. Miałem wrażenie, że mnie obserwują. Zatrzymałem się przed tronem i spojrzałem na niego. Swój złocisty miecz położył sobie na kolanach. Jego ostrze było jeszcze mokre od krwi zamordowanego króla. Moi szli za mną, a ludzie Lannistera cofnęli się. Nie odezwałem się ani słowem. Patrzyłem tylko na niego i czekałem. Wreszcie Jaime roześmiał się i wstał. Zdjął hełm i rzekł do mnie: nie obawiaj się, Stark. Zagrzewałem tylko miejsce dla naszego przyjaciela Roberta. To chyba nie jest najwygodniejsze siedzenie.
Spośród wysokiej trawy poderwały się przestraszone wrony. Wzniosły się w górę, bijąc mocno skrzydłami.
Na 7 bogów! Ned, uważasz, że nie powinienem ufać Lannisterowi tylko dlatego, że usiadł na chwilę na moim tronie? Jaime miał wtedy 17 lat. Był jeszcze chłopcem.
Chłopiec czy nie, nie miał prawa do tronu.
Może był zmęczony. Zabijanie królów to męcząca robota. Bogowie jedni wiedzą, że w tej cholernej sali tronowej nie ma innego miejsca, gdzie by można posadzić tyłek. Poza tym on miał rację. To siedzenie rzeczywiście jest strasznie niewygodne. Dosłownie i nie tylko. No cóż, teraz już poznałem grzech Jaime'a i możemy zapomnieć o całej sprawie. Mówię ci, Ned, jest to równie nużące jak liczenie miedziaków. Chodź, przejedziemy się tak jak dawniej. Chcę znowu poczuć wiatr we włosach.
Spiął konia i ruszył galopem przez kurhan, zostawiając za sobą grudki ziemi. Ned nie ruszył za nim od razu. Brakło mu słów. Poczuł przypływ ogromnej bezradności. Nie po raz pierwszy zaczął się zastanawiać, co tu robi i po co tu przyjechał. Nie był Jonem Arrynem, który potrafił zapanować nad nieokiełznanym królem i nauczyć go mądrości. Robert jak zawsze robił to, na co miał ochotę, a Ned nie potrafił go powstrzymać. Jego miejsce było w Winterfell, u boku pogrążonej w smutku Catelyn i Branna. A jednak nie zawsze można było zostać w miejscu, do którego człowiek przynależał. Zrezygnowany, Eddard Stark spiął konia i ruszył za królem.